temat, który chciałbym się podzielić z braćmi i siostrami, zatytułowałem Wielki Ucisk. Nie w celu, jakżem wspomniał, może przestraszyć kogokolwiek, lecz z racji zabezpieczenia się przed chwilą trudną, którą, jak wiemy, ma nastąpić. Często, drodzy Panu, bracia i siostry, stawiamy sobie pytanie, dlaczego Pan Bóg zezwolił na to, by kilku tyranów sprawowało absolutną władzę nad jakimś narodem? Wystarczy nam pomyśleć, nie mając względu na ludzi. Zaglądnijmy do Biblii, gdzie znajdziemy liczne miejsca, które mówią nam o wielkim ucisku, jako znaku czasów objawionym przez proroków, przez samego Pana i przez apostołów. Proroctwa podają nam dużo wyjaśnień na temat obecnych czasów. Opisują nam one wzburzony, strwożony świat, który posuwa się aż do szaleństwa. Prorok Daniel w swym 12 rozdziale, a w 1 wersecie mówił, a będzie czas uciśnienia, takiego nie było. Jako narody poczęły być aż do tego czasu. Pan Jezus czytuje ten fragment mówiąc, że te rzeczy nadejdą w czasie, w której obecności i będą znakiem czasu. Czytamy u Mateusza 24, rozdział 6, werset i usłyszycie wojny i wieści o wojnach. Patrzcie, abyście się nie trwożyli. Albowiem musi to wszystko być, ale jeszcze nie tu jest koniec. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą głody i mory i trzęsienia ziemi miejscami. To czytamy w Ewangelii. A w wersecie 21 Pan Jezus mówił, albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani potem będzie. Zaś u Łukasza czytamy, wtedy będzie uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały. Pan Jezus mówiąc o wątpliwym charakterze tego okresu ucisku, który przechodzimy, obiecał, że te czasy zostaną skrócone, aby oszczędzić ludzkości cierpień będących fatalnymi skutkami ich własnych popędliwości. Interwencja boska oznacza więcej niż proste zatrzymanie wrogich sił, które doprowadziłby rodzaj ludzki do samobójstwa, ponieważ bez boskiej interwencji egoizm ludzki, który niestety znajduje się w sercach naszych, doprowadziłby ludzkość właśnie do takiego rozwiązania. Lecz dane zostały również zapewnienie, że ta walka zwana bitwą Armagedonu będzie ostatnią, jaka dotknie ludzkość, ponieważ po niej przyjdzie uwolnienie związane z ustanowieniem Królestwa Chrystusowego. Pan nazywa tę epokę swoim dniem, swą niewidzialną obecnością, którą wierni ujrzą jedynie oczyma wiary poprzez wcześniej ku ich nauce napisane posłannictwo. Podczas swego pierwszego przyjścia Pan nie zajmował się specjalnie prawdami, których uczniowie nie mogli zrozumieć, lecz były one dawniej i są nadal skarbcem, który Pan nam teraz wspaniale objawia, który pozwolił nam zrozumieć za pośrednictwem swego wiernego sługi i roztropnego sługi. U Mateusza w 24 rozdziale 37 do 39 wersetu Pan powiedział: ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. I nie spościegli się, aż przyszedł potop. Nieco dalej Pan napomina uczniów, aby czuwali. Ważna rzecz jest dla każdego chrześcijanina, bo nie wiedzą, której godziny Pan przyjdzie. Tak więc Bóg ukrył te wydarzenia przed ludźmi we figurach, takich jak trąby, głosy, ogień, a jego wyjaśnienia mieli zrozumieć jedynie poświęceni, jedynie święci należących do maluskiego statka. We właściwym czasie znaki te zostały wystarczająco wyrażone albo wyraźnie objawione tej klasie, dla której wyjaśnienia Pana były przeznaczone. Kierując się do tej klasy poświęconych podczas swego pierwszego przyjścia, jak również do żyjących w czasie jego którego przyjścia, Pan Jezus mówił: wam dano wiedzieć tajemnice Królestwa Bożego, ale tym, którzy są obcymi, wszystko się podawa w podobieństwach. Jest to w Ewangelii Marka 4, 11 werset. Mimo to świat widzi bezprecedensowe wydarzenia i okoliczności obecnych czasów, jak też ich wzrastające z roku na rok wagę. Wydarzenia te rodzą ponurą zapowiedź zła w umysłach ludzi, nie widzących niestety żadnego wyjścia. Ludzkość żyje w strachu, nie wiedząc, gdzie się schronić, ponieważ siły rządzące zostały potężnie rozchwiane. My natomiast jesteśmy oświeceni przez Słowo Boże. Przeczytajmy 8 rozdział Mateusza, wersety 23 do 26. A gdy on wstąpił w łódź, wstąpili za nim i uczniowie jego. A oto się rozruszenie wielkie stało na morzu, tak i się łódź wałami okrywała, a nasz Pan spał. A przystąpiwszy uczniowie jego obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj nas, bo giniemy. I rzekł do nich Pan: przedrzeszcze bojażliwi, i nazwał ich o małowierni. Wtedy wstawszy, zgromił wiatry i morze i stało się ociśnienie wielkie. Burza jest tu figurą doświadczeń Kościoła wieku Ewangelii, w ciągu którego, szczególnie w pierwszego okresu czasu, doświadczał on prześladowań ze strony przeciwnika za pośrednictwem papiestwa. Jest to również obraz wielkiego ucisku, ponieważ morze i wały morskie są ilustracją wzburzenia i wyrazem niezadowolenia mas ludowych. Lecz tak jak w figurze Pan uspokoił wiatry i morze, tak po okresie poruszenia zaprowadzi On pokój na świecie. Po burzy szaleństw świata spokój nie przyjdzie z pewnością z dnia na dzień, lecz jak to oczekujemy stopniowo. Apostoł Piotr w swoim drugim liście w rozdziale trzecim, a werset 10 mówi również o tym dniu w słowach: a on dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy, który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą. Narastające fale kłopotów, symbolizowane przez ogień, zadziwiają świat. Obalą one całkowicie rządy cywilne i eklezjastyczne, które tu są opisane jako niebiosa, i roztopnią zupełnie ustrój socjalny, który nam jest pokazany przez Rzymie, doprowadzając do anarchii i chaosu socjalnego, aby uczynić miejsce nowej Rzymi społeczeństwu, który zorganizowany na nowych i lepszych podstawach miłości, równości i sprawiedliwości. Z wielu fragmentów Biblii wynika jasno, że ten ponury dzień jest dniem surowego sądu ludzkości, dniem zapłaty w sensie narodowym i w sensie socjalnym. Obecny sąd narodów jest sądem sił zarówno cywilnych, jak i religijnych. Instytucje cywilne miały długo wadze, nazywane jest to czasami pogan. Lecz czas ich dzierżawy wygasł i według proroków Pan nie uznał ich za godnych ponownego przyjęcia tej dzierżawy, za godnych istnienia w formie zorganizowanych narodów. Dzień pomsty jest oczywiście ostatnim etapem dozwolenia zła, mającym miejsce przy końcu żniwia wieku Ewangelii. Obalenie obecnego porządku rzeczy jest konieczne, aby ustanowić wieczne Królestwo Boże na ziemi pod zarządem Chrystusa, Księcia Pokoju. Jeden z bieżących znaków, które nie kłamią, jest powrót Izraela do kraju, który Pan Bóg dał ich ojcom według pierwszej Księgi Mojżeszowej, 13 rozdział, a 15 werset, gdzie czytamy: wszystko bowiem ta ziemię, którą ty widzisz, dam tobie i nasieniu twemu aż na wieki. Tym potomstwem jest Izrael, który jeszcze nie otrzymał łaski błogosławieństw Bożych i życia wiecznego związanych z wypełnieniem się tej obietnicy. Ale dzisiaj jest ona również prawdziwa, jak wtedy, gdy została wypowiedziana. Powiedział to brat Russell w roku 1906. Nie wchodząc w szczegóły dotyczące okresu ucisku tego narodu z powodu braku czasu, przypomnijmy jedynie proroctwo o ustanowieniu Izraela według Izajasza w 40 rozdziale, a werset 1 i 2, które czytamy. Cieszcie lud mój, mówi Pan, mówi Bóg wasz. Mówcie do serca Jeruzalemu. Ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, iż jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki pańskiej dwunasób za wszystkie grzechy swoje. Inna obietnica Boża podana jest u Jeremiasza w rozdziale 30 i wersecie 3, które czytamy. Albowiem oto dni idą, mówi Pan, a przywrócę więźniów ludu swego izraelskiego i judzkiego, mówi Pan, i przeprowadzę ich do ziemi, którą był dał ojcom ich i posiądzą im. Kolejne wersety od 4 do 17 opisują tragiczne wydarzenia, jakie będą musieli doświadczyć Żydzi w chwili powrotu do Palestyny. W wersecie 13 jest powiedziane, że nie będzie kto by sądził sprawy Twoje ku uleczeniu. Proroctwo to wypełnia się za naszych oczach. Wszelkie środki masowego przekazu bronią bowiem wrogów Izraela. Upokorzenie Żydów zakończyło się. Mają obecnie oni wolność, gdziekolwiek nie mieszkają. Wiemy też, że zakończyły się deptanie Jeruzalemu, ponieważ skończyły się czasy pogan i nic już nie stoi na przeszkodzie, by udać się tam i objąć posiadanie Rzymie. Takie było posłannictwo brata Russella, kiedy przemawiał do Żydów w 15 roku. Jednak pomyślnemu rozwojowi Palestyny zagrożą agresorzy przechodzący z północy, którzy zaatakują Izrael. Lecz tym razem Pan będzie walczył w imieniu Izraela, rozproszy jego wrogów i w konsekwencji niedowiarstwa Żydów zamieni się w wiarę i uwielbią prawdziwego Boga. Werset 23 z 38 rozdziału Ezechiela mówi: i pokaże się wielmożnym i poświęcę się i znajomym się uczynię przed oczyma wielu narodów i dowiedzą się, że ja Pan. Po tym wielkim ucisku Jakubowym opisanym u Ezechiela w 38 i w 39 rozdziale Izrael zostanie wybawiony i będą mieszkać w pokoju w swoim kraju, który im został obiecany. Wiemy, że interwencja boska zrealizuje wszelkie oczekiwania ludzkości, że przyniesie pokój, powodzenie i radość wszystkim rodzajom ziemi. Prorok Ageusz mówi nam w rozdziale 2 i wersecie 7: poruszę wszystkie narody i przejdą do pożądanego od wszystkich narodów. Prorok Michajasz w swoim 4 rozdziale, a wersetach 1-4 powiedział tę myśl: pójdziesz, a wstąpisz na górę pańską, a utwierdzona będzie góra domu pańskiego na wierchu gór. Co oznacza, że królestwo na poziomie duchowym będzie miało najwyższą władzę. Następnie prorok kontynuuje: a będzie nas nauczał dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami jego, bo zakon Syjonu wyjdzie. Królestwo na poziomie duchowym, a słowo pańskie z Jeruzalemu, miejsce Królestwa Rzymskiego, i przekują miecze swe na lemiesze, a oszczepy swe na kosy. Nie podniesie miecza naród przeciwko narodowi, ani się więcej ćwiczyć będą do boju. Takie są, drodzy bracia i siostry, wspaniałe obietnice przyszłości, a które zatwierdzone są nam przez Słowo Boże. Nasz Pan wykorzystał 3,5 roku swej służby na ziemi, aby zgromadzić spoza Izraela, nauczyć i instruować małe stadko uczniów, którzy mieli tworzyć podwaliny Jego Królestwa. Gdy miał ich zostawić samych na świecie, obiecał im Ducha Świętego, który miał w ciągu wieku Ewangelii wprowadzić Kościół we wszelką prawdę, pokazać mu przyszłość i przypominać mu to, czego nauczył Pan, jak to czytamy w Ewangelii Jana 14, rozdział 25 i 26 werset. Tom ci wam powiedział, u was mieszkając, lecz Pocieszyciel, on Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, on ci was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedział. Wszelkie pisma apostołów skierowane są wyłącznie do Kościoła, a w żadnym sposobie nie są do świata. Są one pełne specjalnych nauk, zachęty i napominania potrzebnego świętym, które w ciągu tego wieku starają się i chcą postępować boską ścieżką. Co mówił apostoł Piotr w 3 rozdziale, wersecie 11 i 12 w swoim 2 liście? Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być świętych obcowania i pobożnościach. I stawiony, myślę, jest i nam to w znak zapytania. Werset 12, który oczekujecie i spieszycie się na przyjście Dnia Bożego. Wersja Darby tak oddaje ten fragment.
wszelkie rzeczy muszą się rozpłynąć. Jakimiż przeto ludźmi macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach, oczekując i spiesząc się na przyjście Dnia Bożego. Kościół, który jasno widzi wszystkie rzeczy i pojmuje wagę tych wydarzeń, powinien być szczególnie czujny. Powinien zachowywać słowa apostoła Pawła. Czuwajmy, który powiedział nam, i bądźmy trzeźwymi. Wspaniałe wydarzenia obecnych czasów, które rozpoczynają nową dyspensację, przynoszą wraz ze sobą specjalne doświadczenia i stawiają w wyjątkowo trudnej sytuacji zarówno świat, jak i Kościół. Apostoł mówi: lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia. Wszyscy, z wyjątkiem Kościoła, dzieci światłości, są zaskoczeni tymi wydarzeniami, lecz bracia w Panu, którzy karmili się przy Jego stole, którzy otrzymali pokarm na czas słuszny, są silni, nie zostali bowiem zaskoczeni. W nowym dniu, który się rozpoczął, weszliśmy pod panowaniem sprawiedliwości. Widzimy, jak stopniowo pojawiają się zmiany w zachowaniu osób sprawujących rządy względem ludu zadającego praw dla siebie. Żądającego praw dla siebie. To dzięki specjalnej społeczności, jaką mamy z Panem, że nasze umysły zostały oświecone światłem tego nowego dnia. Żyjemy w czasach tak łatwych, jak i nie znali żadnych z naszych przodków. Do swej dyspozycji mamy wszelkiego rodzaju maszyny i tak dalej, które wszyscy jesteśmy albo uczestnikami, albo ich widzimy. Możemy wybierać sobie przez ten sam sposób albo dobro, albo zło, ale odpowiedzialność, jaka na nas ciąży, jest większa, ponieważ zostaliśmy oświeceni prawdą Bożą, jako że należymy do rodziny wiary. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa, aby świecić światłością przed ludźmi, aby oni uwielbiali Boga, który jest w niebiesiech. Jeszcze raz. Leży mi to na sercu w dniu dzisiejszym, to powiedzieć. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa, aby świecić światłością przed ludźmi, aby oni uwielbiali Boga, który jest w niebiesiech. Ufajmy Bogu, naszemu Stworzycielowi. Rozwijajmy naszą wiarę w Jego Słowo, w Jego plan i w Jego charakterze. Czyniąc tak, postępujemy mądrze, ponieważ apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście, 5 rozdział, 4 i 5 werset. To jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat. Wiara nasza. Któż jest, kto zwycięża świat? Tylko kto wierzy, iż Jezus jest Synem Bożym. Naszemu Panu Jezusowi została dana wielka nagroda za Jego posłuszeństwo. Czyż nie jest więc rzeczą właściwą, abyśmy i my przyjęli łaskę Bożą wraz z wielką nagrodą, chwałą, czcią i nieśmiertelnością? To są piękne rzeczy, które nam są wystawione, a jeżeli nasza wierność będzie kompletna, zwycięstwo nasze zupełne, to myślę, że Bóg nie jest niesprawiedliwy, ażeby nas nie wynagrodził. Te obietnice mając, najmilsi i oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. Bo na wykonanie, to na wykonanie w naszym umyśle, tak mówił apostoł Paweł w swoim drugim liście do Koryntów, 7 rozdział i w 1 wersecie. Zaś apostoł Jan nazywa, czyli wyraża tą samą myśl w liście, w pierwszym liście Jana, trzeci, a ktokolwiek ma tę nadzieję w nim, który ma tę nadzieję w nim, oczyszcza się, jako i on czysty jest. Moglibyśmy odwrócić tę myśl i powiedzieć, że posiadanie obietnic Bożej oczyści nasz charakter. Potrzebujemy wiary, a Bóg obiecał, że oświeci światłem naszą drogę. Powiedzmy raczej własną ścieżkę, abyśmy nie postępowali w ciemnościach. Nasz Pan mówił w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, a 1 wersecie: Jam jest światłość świata. Kto mnie naśladuje, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Czy odczytując te myśli, słowa, które znajdują się w tym wersecie, czyśmy zauważyli to, drodzy bracia i siostry, że kto mnie naśladuje? To jest wyraźne określenie, kto mnie naśladuje. Droga, którą szedł nasz Pan, była trudną, była drogą poświęcenia i cierpień, która zakończyła się na krzyżu. Zachęcał nas On, byśmy wzięli na siebie Jego krzyż i postępowali za Nim. Przyjęcie tego zaproszenia jest poświęceniem miłym Bogu. Jest to obowiązek, który wypełnia całe nasze życie. Jakaż to radość być w służbie Pana. Jest to warunek niezbędny, aby otrzymać światłość, która powinna nas prowadzić po wąskiej ścieżce. Ta ścieżka, po której wiedzie nasz Pan, zdaje się czasem być niebezpieczna, zapełniona nieprzyjaciółmi, starającymi się nam szkodzić i krzywdzić nas. Ale nie bądźmy bojaźliwi, ponieważ apostoł Piotr napomina nas w pierwszym liście Piotra, 3 rozdział, a 13 werset, który czytamy: I któż jest, co by wam źle uczynił, jeśli byście dobrego naśladowcami byli? Pan Jezus czynił wyłącznie dobro, a mimo to był prześladowany, odrzucony, fałszywie oskarżony, wydrwiony przez sędziów, skazany na śmierć i ukrzyżowany, ale zło nie mogło go dosięgnąć, ponieważ był nowym stworzeniem. Bóg Ojciec zezwolił na wszystkie te rzeczy dla Jego dobra, aby dowieść Jego charakter, aby przygotować Go do zaszczytnych zadań, jakie pełni zgodnie z Jego planem. Podobnie jest z nami, drodzy w Panu. Nasza droga nie zawsze wystawiona jest różami, lecz czasami także i niestety kolcami. Nasi wrogowie starają się nam przeszkadzać. Często doświadczamy trudności, lecz nam jako nowym stworzeniu nie mogą one zaszkodzić, ale czy wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Przekonanie, że te doświadczenia, które nas dotykają i które sprawiają nam trudności, są dozwolone od Pana, pozwala jednak nam je znosić. Może się zdarzyć, że od czasu do czasu odstąpi od nas odwaga, ale pilnujmy się, bo ryzykujemy przegranie bitwy. Apostoł Paweł mówi nam w liście do Żydów 3, a 14 werset, że staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko początek tego gruntu, aż do końca, statecznie zachowamy. Być uczestnikiem Chrystusa oznacza żyć z Nim i królować, uczestniczyć wiecznie w Jego chwale. I w boskiej naturze. Apostoł Jan mówi w pierwszym liście Jana, 2 rozdział, a 15 werset, nie miłujcie świata, ani te rzeczy, które są na świecie. Jeżeli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Powinniśmy być obojętni na sprawy świata. Mimo to powinniśmy równocześnie wypełniać nasze zobowiązania wobec świata. Nowe stworzenie, królewskie kapłaństwo, jak to nazywa apostoł, ma do wypełnienia specjalne zadanie, choć pozostaje poza marginesem wydarzeń na świecie. Jego praca polega na dęciu w trąbę, to znaczy na ogłaszaniu prawdy planu Bożego tym wszystkim, którzy mają uszy ku słuchaniu. Nazwałbym to może jedną z ważnych prac. I którzy nie zostali oślepieni przez szczały przeciwnika. Jego misja wykonywana jest przede wszystkim względem dzieci Bożych poprzez powstrzymywania ich, pomagania im, służenia. Wszystko po to, aby zgromadzić pszenicę do gumna. Żyjemy, drodzy w Panu, przy końcu wieku Ewangelii. Moc szatana zostaje stopniowo ograniczona. Dlatego też dokłada on wszelkich starań, aby wyrwać panowanie Królowi Królów. Prawo, sprawiedliwość i prawda muszą zostać najpierw uznane, ponieważ Król Sprawiedliwości i Pokoju przepina je sobie jako miecz i posługuje się nimi. Nie ma żadnej wątpliwości co do ostatecznego rozwiązania. Pan i Jego prawo zwyciężą, trzeba bowiem, aby On królował, dopóki nie podda całego stworzenia woli Bożej, zarówno na ziemi, jak i w niebie. Widzimy dziś zaciętą walkę narodów, które wołają o swe prawa. Podobnie spośród rządów, ich głów, wśród ludzi interesu obserwujemy rozwój zdolności rozpoznawania tych praw i próby ich do zaspokajania. Trwa walka między kapitałem a pracą na skutek wzrostu znajomości o swe prawa upomina się klasa robotnicza. Bieżące wydarzenia zgadzają się z ogólnym opisem proroctw, przyczyniając się do wybawienia i uwolnienia ludzi. Potentaci finansowi widzą, że ekonomika światowa upada w coraz to większe długi, ale nie są zdolni, by znaleźć rozwiązanie. Nawet te krachy ostatnie, które były, to nie znaleźli żadnego rozwiązania, nawet żadnego początku tej rzeczy, skąd to wyszło, które mogłoby zachowywać ten proces rozpadania się. Prorok Sofoniasz mówi, że będzie to dzień utrapienia i ucisku. To proroctwo jest niezwykłe, prawdziwe w odniesieniu do wszystkich, których dotyczy. Ruiny i spustoszenia pozostawione przez wojny spowodowały rozpacz milionów rodzin, a jednak gdy popędliwości ludzkie rozmętają końcową walkę ideologii
nieszczęście będzie jeszcze gorsze. Pan wyjaśnia nam powód boleści tego czasu ucisku, jakiego nie było, jako narody poczęły być, które polega niestety na grzechach narodów przeciwko Bogu. Nie tylko ludzie zgrzeszyli przeciwko Panu i przekroczyli Jego prawa, lecz także uczynili to i narody. Wiele z tych grzechów stopniowo trafia na światło dzienne. Czy tak? Jedno z ostatnich naszych, przed naszym wyjazdem, patrząc informację Szwajcarii, dokonano wielu poszukiwań i odnaleziono wiele złota w Rosji, którzy byli poprzednikami, które prowadzili całe te narządzie. Tony złota, które zostały wynalezione, które zostały schowane w Rzymie. Rzeczy ukryte, zrobione w tajemnicy i niesprawiedliwości zostają ujawnione. Zaburzony został porządek socjalny, a ogień gniewu Bożego staje się symbolem sądu Bożego przeciwko temu wszystkiemu, co nie jest zgodne z Jego wolą i zasadami sprawiedliwości. Lecz bracia i siostry, po tych ponurych proroctwach ten sam prorok zapowiada szczęśliwy czas pokoju i pomyślności na przyszłość. Jesteśmy pewni, że nowy porządek socjalny zostanie zaprowadzony nie przez ludzi, lecz z woli Bożej. Prorok mówi dalej, bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli Mu jednomyślnie. A ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak jak morze wodami napełnione jest, mówi Izajasz w 11 rozdziale, 9 wersecie. Gdy narody zobaczą chwałę Bożą i poznają wszystkie Jego sprawiedliwe wymagania, pragnąc będą służyć Mu i być Mu posłuszne. Dziękujmy Bogu za Jego miłość, która zapewniła nam tę wieczną radość. Wielbijmy Go zarówno indywidualnie, jak również w rodzinach i zgromadzeniach, bo nam objawił swój wspaniały plan naprawienia całej ludzkości i zaprowadzenia swojego królestwa, które wszystkim przyniesie pokój, zdrowie i życie wieczne poprzez tego, którego miłość Boża przeznaczyła, by stał się odkupicielem i wybawicielem wszystkich poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cieszcie się, że zbliża się czas obiecany nowego przymierza. Chcijmy Boga na kolanach za Jego wierność. Uwielbiajmy Pana i cieszmy się. Amen.